nasz ciuteńki wolny dzień na ryby,
nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę
na ryby, by zielony wdychać chlód.
Na ryby, by odbiciem tykać wód.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć
na ryby. A można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby, aromatów pełen las.
Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby, tu borowik, a tam dzik. Dzik, wściekły na mnie, dzik.
Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy,
to na lwy by.
Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
Na lwy by,
gdyby
nieco bliżej stąd.
Właśnie wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
A tu lwica,
co?
To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
Więc czy by nie lepiej już na ryby?
Lub na grzyby.
Lub na grzyby.
Albo na ryby.
Albo na ryby, co?
W każdym razie nie na lwy.
Nie na lwy, proszę Państwa, na ryby. Pogodę mamy, ociepliło i się to znagła, Wojtku, przyznasz, czwartek jakiś mróz, wczoraj zelżenie, w piątek już lżej. Wczoraj zupełnie lżej, dzisiaj ma być następny tydzień w granicach nawet około 40.
No tropiki są, po prostu tropiki. No ale żarty ma, bo jak, proszę Państwa, księżyc w pełni, obserwowałem zachód księżyc, to księżyc, byłem z pieskami na spacerze, było jaśniutko już, przed godziną 6 było już jaśniutko, czyli już możemy wcześniej wychodzić na spacer. No śnieg jeszcze jest, ale śnieg jest zbity, mokry. Rzeczywiście 34 stopnie w tej chwili są u mnie, czyli jest cieplej. Dzisiaj temperatura podskoczy do 37 w mojej okolicy i do końca tygodnia będziemy mieli dodatnie temperatury. W czwartek popada trochę, oczywiście deszcz, 38 stopni, czyli ten śnieg powinien zniknąć i za 10 dni, na razie na 10 dni są dodatnie temperatury. I na 10 dni możemy się nie martwić śniegiem i niskim temperaturami. Co ty na to?
No wiesz, no, jest dobrze. Trochę nas tam zmroziło, ale to dosłownie jeden dzień. Ta zima nie jest, ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej teraz do tej chwili, jakaś taka groźna, wyjątkowa, czy zaspy. Dotknęło to zupełnie innych stanów, prawda? Nas tutaj to ominęło takim łukiem.
Jakoś tak dość szczęśliwie nas ominęło, no ale wiesz, jak to się mówi, luty minie, zima zginie. No nasz, bo jak Państwo wiedzą, w okolicach, gdzie mieszkam, oczywiście w Pensylwanii jest oryginalny suseł, który przepowiada pogodę, ale i u nas tutaj w Illinois, mianowicie w miasteczku Woodstock.
Tam, no ja słyszałem, że ty jesteś głównym meteorologiem tam, gdzie, tego miejsca,
ja
gdzie ty mieszkasz.
Ja jestem głównym, wiesz, ale nie jestem tak ogłoszony, wiesz, jak Phil. No i w miasteczku Woodstock był tam kręcony film przed laty, właśnie Groundhog Day, który uważam, że jeden z najlepszych filmów, jaki został w ogóle nakręcony. Co ty też tak uważasz, czy nie?
Ja bardzo lubię ten film, lubię do niego wracać, powiem ci. On jest, zresztą lubię aktora, który grał główną rolę.
Znakomity, prawda? Znakomity.
Świetny. A wróciłem teraz ostatnio i oglądałem, wyobraź sobie, Tutsi. Tutsi, Dustin Hoffman, aktor poszukujący pracy, przebiera się, przywdziewa. Musisz to obejrzeć, Wojtek.
Nie, no wiadomo, że to oglądałem i to nie raz, proszę cię.
No, widzisz.
Oglądałem bardzo taki familijny film. Można
i teraz pytanie, znaczy w zasadzie to jest trudno porównać. Czy lepszy był Robin Williams jako Mrs. Doubtfire, czy Dustin Hoffman jako Tutsi? Bo to jak gdyby dwa...
Nie różne osobowości, nie porównywałem.
Nie, ale chodzi o jakąś technikę i tak dalej. Obaj genialni z mojego punktu widzenia.
Obaj genialni. Niestety tego pierwszego już nie ma z nami. miał problemy swoje, niestety. Nie został z nami, był wspaniałym artystą. Słuchaj, wyobraź sobie, że bal będzie. Wspominałeś o balu wczoraj, to ja ci przypomnę o balu, który się odbędzie 28 lutego.
Zaraz, spokojnie. Może byś uczciwie zapytał, jak było na balu. Śpieszysz tutaj, bracie, z tym...
Jak było na balu? Słyszałem, że wygrałeś konkurs na setkę.
Na co?
Na setkę.
Ty mówisz o przez płotki?
No, przez płotki, tak. Setka przez płotki. Setką w ręku.
No, więc co, Wojtek, zachowałeś się teraz? Wczoraj był bal, a tu nasz bal i od razu, a zero pytania. Miałeś być, nie byłeś, muszę cię obsztorcować. Tęskniłem za tobą. A ty bal. Poczekaj, mamy telefon. Halo, dzień dobry.
A dzień dobry, Krzysiu. Roman z drugiej strony. Chciałem się włączyć na chwileczkę.
Cześć, Romanku, witam cię.
No, chciałem się włączyć, bo akurat miałem takie fajne wydarzenie i fajne takie, chciałem opowiedzieć, podzielić się ze słuchaczami. Mm-hmm. 400 metrów od twojego studia radiowego, rozumiesz, tak. Jest Hamilton Lakes. Bo akurat tu mam okazję pracować. Aha. Chodzi mi o orła, który przyleciał i chciał coś zjeść.
No
i? I przyleciał, rozumiesz, siadł sobie na gałęzi, popatrzył, rozumiesz, na takie rozlewisko, bo tam było w jednym miejscu, tam trochę wody, mewy latały, próbowały tam coś wyłowić z tej wody, wreszcie jedna mewa wzięła, złapała, rozumiesz, jedną rybkę, taką dużą rybkę, wiesz, i w pewnym momencie on się zerwał z tej gałęzi, chciał zaatakować tą mewę, ale mewa wiedziała, co jest grane, wzięła, rozumiesz, upuściła tą rybkę, ten wziął ją z lodu, podniósł i tak sobie elegancko poleciał. Taki cwaniak, wiesz, nie pracuje, ale ma co zjeść, rozumiesz, ma co zjeść na lunchu i to niedaleko od ciebie, bo to akurat, rozumiesz.
Ty, strach wyjść, słuchaj, Roman, strach wyjść z kanapką, wiesz?
Tak, a to jest 400-500 metrów od ciebie, to jest ten lake, Hamilton Lakes.
Wiesz? Ja wiem, tam jest bardzo, są fajne tam jeziorka, nie byłem tam, koledzy mi namawiają, bo ja tutaj dokarmiam te sarny, wiesz, Irving i Cumberland, tam im jakieś jabłuszka i marcheweczki podrzucam. Aha. Ale on mówi, to możesz tu pojechać, bo tutaj też tam jest bardzo pięknie, no więc będę musiał się wybrać tutaj, zmienić, chociaż tam się przyzwyczaiłem, zobaczę. Ale jest tylko tu urokliwie bardzo.
Krzysiu, tylko ostrożnie, bo w tej chwili ja myślę, że Wojtek powinien rozwinąć ten temat, jeżeli chodzi o kojoty i wszystkie psowate, bo teraz mają ten okres, wiesz, okres mają tych lęgów, znaczy nie lęgów, tylko mają młode szczeniaki, wiesz, bo spodziewają się młode szczeniaki i biorą, rozumiesz, no, znaczą swoje terytoria i boją się o te swoje szczenięta. I widziałem bardzo agresywne kojoty, rozumiesz, które nigdy zębów na mnie nie strzeżyły, a tu akurat strzeżyły zęby. Widziałem.
Czyli odradzasz mi to?
Nie odradzam, bo tam dużo ludzi spaceruje, tam jest dużo miejsca, gdzie można uciekać, wiesz.
O!
No. Ja mam okazję tam akurat teraz pracować, wiesz, bo przez zimę tam pracuję, ale bardzo fajne miejsce, wiesz, 5 lejków i bardzo ładnie zachowane, wiesz, ten cały bos, który tym się interesuje akurat w mojej firmie, bo to nasza firma się tym interesuje i my tam pracujemy, to bardzo dba o to, wiesz, i tak dalej. I my tak samo dbamy o to. Teraz przygotowuję akurat te dla łabędzi, dla swans, te fidery, te karmiki, nie? Na każdym lejku będę instalował karmik, wiesz, i ten w marcu chyba, ja myślę, że w marcu, początek marca, może w połowie marca zainstalujemy na każdym lejku znowu po parze.
Jak będziesz gdzieś tutaj blisko w weekend, a będzie to godzina, kiedy ja będę mógł wyjść, to chętnie bym się z tobą przyjechał, żebyś mi pokazał parę takich fajnych rzeczy, o których ja nie znam. Oczywiście nie wpraszam się, ale mówię, gdybyś był w okolicach końca radia, zadzwoniłbyś, nie chodź Krzysiek, pokażę ci to, tamto.
Dobra, i wiesz, nie ma sprawy.
I Wojtka bym zaskoczył, wiesz, bym coś wiedział, wiesz, albo pod pachą bym mu podrzucił takiego kojota, wiesz?
A ja bym mu podrzucił, rozumiesz, lisa. O, jakie piękne tu są lisy, rozumiesz? Akurat ten
lisa?
Mój boss,
rozumiesz, taki... To ty lisa, chcesz, no? Ale jak lisy z lisem, to się tam dogadają, ale trzeba podrzucić jakieś zwierzę, z którym się on nie będzie mógł dogadać, wiesz?
A to wiesz, to on ma małe pieski.
No, to trzeba być humanitarnym, wiesz.
Tak, to Ewa by umarła, jakby straciła swojego pupilka, o, wiesz.
Ona ma masz na myśli pieska, Wojtka?
Nie Wojtka. Wojtka by nie strawił, ale tego małego pieska by strawił na pewno.
Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że Wojtek na pewno się przesłuchuje, jest mu na pewno miło, wiesz? Że my takie komplementy w jego stronę.
No. A Ewa to by chyba się rozpłakała. Zresztą bardzo fajny psina, taki przyjaciel Ewy. Ewa w tej chwili chora i to chyba, ja myślę, że przebywa to ciągle z tym pieskiem, bo to jest jej pupilek, nie? Ale myślę, że Wojtek powinien rozwinąć troszeczkę ten temat, bo tam bardzo ludzi dużo chodzi z pieskami małymi, a te pieski małe, czy te kotki na smyczkach, rozumiesz, mogą się stać...
Niezłym śniadaniem albo lunchem dla tych...
Tak, dla tych kojotów. Te kojoty w tej chwili ja widzę na śniegu, na świeżej ponowie, widzę, że znaczą swoje terytoria, wiesz?
O.
Terytoria, pokazują się, widać ich, nie? A w tych szuwarach, rozumiesz, mają swoje...
Ja muszę powiedzieć swojej serdecznej przyjaciółce, żeby tam... Ale ona szybko biega, to tam żaden kojot jej nie dopadnie, wiesz? Ze mną byłoby trudniej.
Nie. Bardzo fajne miejsce. Polecam na lunchu przejść. To jest od ciebie, od twojego studia 10:30 Radia Polskiego. To jest jakieś 300-400 metrów.
Co ty mówisz, poważnie?
Bardzo fajne miejsce. To są te duże budynki, które są po drugiej stronie ulicy. Naprzeciwko waszego studia jest Speedway, a zaraz za tym drugim Ketchup Gas Station jest. Są te wszystkie budynki, którymi my się interesujemy.
Super, to kiedyś, właśnie... jak będziesz miał ochotę, to podjedziesz, pokażesz mi. I dziękuję ci, Romanie, za miły telefon. Wrzuciłeś nam temat do skrzynki. I się bardzo z tego tytułu cieszymy. I pozdrawiam ciebie i twoją żonę Agnieszkę. Wszystkiego dobrego, Romku.
Dziękuję ślicznie, pozdrowię Agnieszkę. Wojtek niech powie trochę ludziom na temat tych kojotów, bo naprawdę są teraz niebezpieczne. Wszystkie psowate, łącznie z rakunami.
No tak.
Dziękuję.
Dziękuję również za telefon, pozdrawiamy. No widzisz Wojtku, to jeszcze wrócimy do tego balu, nie odpuszczę ci tego.
No to wracamy do tego balu.
Masz jakieś pytania?
No ja mam, no powiedz jak było, kto był, jaka muzyka, jakie jedzenie.
Jedzenie było pyszne, to już pomijam, ale ja po prostu z mistrzynią olimpijską, z panią Krystyną Kacperczyk, miło mi się rozmawiało, cudowna pani. Generalnie rzecz biorąc była cudowna atmosfera, jedzenie było znakomite, atmosfera była wspaniała, więc z racji tego, że muszę rano wstać i rozmawiać, żebyśmy sobie porozmawiali, to jednak nie dotrwałem do końca. Tylko musiałem się tam powolutku jakoś tam wymiksować. A jeszcze ktoś...
Po prostu z balu przyjechałeś do rady.
Nie, no co ty żartujesz? To nie te czasy, słuchaj. Nie, no musiałem się jakoś tam przebrać, rozebrać, przemyśleć, przytulić, pomyśleć, że znowu będę musiał z tobą rozmawiać. I tak dalej, wiesz, to nie są takie proste sprawy, to trzeba psychikę przestawić, wiesz?
Rozumiem.
No było, nie, było bardzo, 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 bardzo pięknie. Smacznie pięknie, tak jak powinno być na balu. Rozumiesz, 15 bal, rozumiesz, 15 bal sportu. A Radia 10:30, 1300.
Bardzo dobrze, te imprezy są bardzo cenne, a szczególnie imprezy organizowane przez Polish Fishing and Hunting. Mówimy tutaj o balu, który odbędzie się 18 lutego w godzinie 19 w Banquet Hall Longtree Manor i fundusze z tej imprezy przeznaczone są na imprezę dla dzieci, na słynną imprezę dla dzieci.
Bardzo dziękujemy, że wsparliście nasz bal, wiesz, bo tam też mamy na hospicjum przeznaczone pieniądze, no ale czasem jest tak, raz tak. Dobra, no, będziemy o tym jeszcze rozmawiali, bo mamy trochę czasu. Dobrze wam się to sprzedaje, bo rozmawiałem z Bogdanem, gratuluję. Wojtku, czyli o tych szakalach chciałbyś porozmawiać, czy...
O szakalach to już nie bardzo, natomiast mam bardzo ciekawą informację. No po pierwsze, wiesz, jak to ptaki dbają, dożywiają nas, bo my dożywiamy ptaki, prawda, wykupowaną gatunkę, ale są ptaki, które nas dożywiają. Wyobraź sobie, że w pewnym domu w Kalifornii, stojącym na odludziu, ten dom odwiedzał cały czas woodpecker, czyli dzięcioł. Odwiedzał i stukał i wykrywał dziury w tym domu, w sidingu, wiesz, wykrywał dziury. I tak się co roku, to od lat tak się działo. W końcu właściciele wezwali specjalistę, żeby sprawdzić, czy tam coś jest w tych murach, coś tam jest w tych ścianach, że on tak, przepraszam, że on tak często przylotuje i tankuje. No i wyobraź sobie, on nie wiedział, jak to zrobić, więc wyciął dziurę na samym dole tej ściany. Jak tylko wyciął dziurę, to tą dziurą zaczęły wysypywać orzechy i akorn, czyli owoce dębu, żołędzie. No, w sumie zebrał tego 5 kontraktorskich worków, 700 funtów. 700 funtów orzechów i żołędzi przyniesionych przez tego ptaka, przez dużego dzięcioła. Dzięcioł zbierał, wykuwał dziurę, wrzucał tam, zapasy sobie robił, wiesz, i dokarmiał tych właścicieli tego domu. No, oczywiście dzięcioł w dalszym ciągu żyje, bo oczywiście nie zrobiono mu krzywdę, ale tutaj mam Zbyszka Stachury. Zbyszek Stachury zaraz się włączy. Także mamy tutaj specjalnego gościa, który będzie chciał coś powiedzieć, czyli Zbyszka Stachury. Zbyszek, jesteś?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, Zbyszku.
Ja chciałbym powiedzieć tak, że piękny ranek dzisiaj jest i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych nawet zmęczonych po wczorajszym balu.
No wiesz, po takim balem się człowiek nie męczy, wiesz, powiem ci zupełnie szczerze.
Nie, to jest...
Myślałem, że się razem zmęczymy.
Bo to jest przyjemność, tylko że problem polega na tym, że czasami na drugi dzień to pewne zmęczenie występuje w sposób naturalny, no bo jesteśmy dłużej, nie śpimy, mamy, powiedzmy sobie, to wiele w nogach tańców i tak dalej, więc możemy czuć się pewne, ale takie zmęczenie przyjemne, już nie mówię o refleksjach, które pozostają nam na całe czasami życie.
Czasami tak się zdarza, bo ja powiem ci szczerze, moja refleksja jest taka, że wczoraj po prostu zacząłem tak tęsknić za wami, ale no wiesz, no wróciłem do domu i dobrze, że rozmawiamy, bo bym nie podniósł się, wiesz, po prostu.
No widzisz, no więc tak to jest, ale Wojtek rozpoczął temat, ja mu wskoczyłem, tak powiedziałbym to i nie ten, natomiast Wojtek chyba nie słyszał wypowiedzi Romana, prawda?
Nie słyszałem.
No właśnie, Roman mówił o temacie takim, że no po prostu będąc, no powiedziałbym to, w zupełnie zurbanizowanym miejscu, po prostu spotykamy tam zwierzęta, czy spotykamy przypadki, które dzieją się w przyrodzie. I jest to zjawisko, które coraz częściej jest opisywane z różnych stron zresztą świata. Dlatego, że ta zwierzyna, powiedziałbym to, podchodzi coraz bliżej nas, zwłaszcza w momencie, kiedy jest na przykład taka mocna zima, jak ten tydzień ostatni, to ta zwierzyna pcha się tam, gdzie są ludzie, jak gdyby z odpadków, które my zostawiamy, a czasami podkarmiamy tą zwierzynę i ona tam jest. I nazwałbym to w ten sposób, że kojoty, jeżeli jest ich za dużo, w określonym miejscu, jak w parku, to one po prostu mogą zapolować na luzem puszczone pieski nieduże, prawda, po to, żeby mieć łatwe pożywienie dla siebie. Wprawdzie to nie ma jeszcze w tej chwili wyszczeleń kojotów, to nastąpi dopiero gdzieś w kwietniu, ale w wielu przypadkach po prostu te kojoty stają się w momencie, kiedy następuje, one często polują na myszy, na różnego rodzaju małe małe gryzonie i małe ptaszy, które w tej chwili, jak jest pokrywa śnieżna, one nie mają tego pożywienia. Dlatego dla nich w tej chwili pożywienie to są właśnie ewentualnie te zwierzętka czy ptaki, które się pożywiają. Ja tu u siebie nawet obserwuję, jak jaszczębie czy też sokoły atakują wróble i inne mniejsze ptaki na tym.
A ja ci powiem, bo powiedziałeś, przepraszam Zbyszku, że ci wchodzę w słowo, powiedziałeś w miejscach zurbanizowanych. Ja pamiętam jakiś lat temu, nie wiem, 10, w centrum Chicago, bo tak można powiedzieć, jeżeli to jest Halsted między, rozumiesz, Nord, a tą następną, wiesz, i tam ja sobie szedłem, wiesz, i Division, słuchaj, to kojot za mną szedł, rozumiesz?
To jest dość w tej chwili często spotykane, zresztą, proszę państwa...
Tam te panie pouciekały, te dzieci tam gdzieś powciągały, bo to jest takie miejsce tych... Ja on sobie spokojnie za mną szedł, ja się zatrzymałem, on się zatrzymał. Ja siadłem, to on usiadł, wiesz? Ja no ruszyłem tak, to, wiesz, my się serce...
To jest taki trochę oswojony, on często po prostu zapach ludzi go nie jak gdyby nie odstrasza, ze względu na to, że on żyje w tym środowisku. I to jest właśnie troszkę odmienne zachowanie takiego kojota w stosunku do tych kojotów, które żyją głęboko w lesie, gdzieś tam w środowisku typowo polno-leśnym. I wtedy te kojoty inaczej reagują na zapach człowieka. Zresztą ostatnio wyczytałem taką wiadomość, że w miastach w miasteczku Utah, trochę na wschodnią, południową część od stolicy,
niedaleko Salt Lake City.
Tak, i to po prostu tam żyje normalnie w mieście, w parku 16-18 dużych jeleni. Dlaczego? No dlatego, że w górach nastąpiła wysoka, duża pokrywa śnieżna i tamto jedzenie po prostu dla nich zostało zamknięte jak gdyby. One zeszły sobie do parku i w tym parku znalazły pożywienie, no bo po prostu jest to naturalne, że ona...
Ale nie dla wszystkich się to tak dobrze skończyło, ponieważ takie stado właśnie elków zdążające w kierunku Salt Lake City poboczem, takim poboczem, wysokim poboczem, kilkadziesiąt sztuk zmierzało w kierunku Salt Lake City. Od czasu do czasu jedno się odłączyło, wchodziło na autostradę i po trzecim czy czwartym wypadku samochodowym, który się zdarzył ze względu na to właśnie stado, no została wezwana służby i wybili wszystkie jelenie.
Ale Wojtku, to jest
jak wybili jelenie wszystkie?
Wszystkie, tak. Wszystkie.
Ale dlaczego, panowie, wytłumaczcie?
Trzy wypadki samochodowe, wiesz, one zdążały w kierunku Salt Lake City poboczem, wiesz, było ich kilkadziesiąt. No i no wiesz, takie sprawy dżungli niestety, to ludzie to ubezpieczalnie martwią się o swoje pieniądze, to ludzie martwią się o swoje samochody, wiesz, i całe stado...
Jeleń teoretycznie nie stanowi zagrożenia dla samego człowieka jako takiego. Oczywiście mogą być przypadki, że będzie tak zwany zrogowany i ktoś tam gdyby się napatoczył bardzo blisko.
Słuchajcie panowie, około mnie, 3 metry ode mnie, 2 metry od okna stoi jeleń. Piękno łamie, stoi.
Teraz tak, stoi, tak?
Nie jest to, nie, Wojtku, tylko żebyśmy mu powiedzieli prawdę. To nie jest jeleń, to jest deer tutejszy, czyli white tail. Natomiast elk to jest zupełnie duża różnica. To są olbrzymie, olbrzymie zwierzęta.
Ja mam cisy koło domu, jest taki żywopłot cisów.
Słuchaj, zrób mu zdjęcie, Zbyszek, niech zrób zdjęcie, wyślij to, ci uwierzymy.
Nie, to jest na pewno, Wojtek mówi tu prawdę, dlatego że to nie jest nic nadzwyczajnego w naszych warunkach.
No ja dawno nie widziałem jelenia, tylko ja zostałem jelenią w pewnej sytuacji.
To znaczy, w ogóle generalnie jest ich chyba trochę mniej.
Ale widzę sarenki, sarny widzę tutaj, Irving, wiesz.
To są właśnie, Wojtek mówi o sarence według ciebie. To nie jest sarna, to jest inna odmiana sarny, w europejskie są dużo mniejsze, do 40 funtów. Tutaj te,
tak, to prawda.
White tail to jest policja w granicach 70-80 do ponad 100 funtów. Natomiast jelenie, to znaczy elki, tak popularnie można powiedzieć to nazewnictwo, to będą to znowu zwierzęta, które mają masę około 400 funtów plus 280 i tak dalej, i tak dalej. A więc jak mówię, zderzenie z takim jeleniem no jest dużo niebezpieczniejsze niż White-Tail, czy Muldeer, bo to jest taka inna odmiana praktycznie rzecz biorąc podobnego zwierzęcia. I to są rzeczy, które są niebezpieczne, ale z drugiej strony, no po prostu musimy sobie zdawać sprawę, że populacje tych zwierząt, one nie mają tak dużego, jak gdyby, wroga w naturalnych warunkach, bo wilk właściwie, no puma w naszych warunkach, ten mountain lion, to po prostu są jedyne, które mogą im, powiedzmy sobie, przeszkodzić. Kojot dużemu jeleniowi, no nie jest w stanie, młoda sztuka, młodą sztukę, ranną sztukę, chorą sztukę, tak, ale już zdrową nie. Natomiast kojoty generalnie nie są niebezpieczne dla człowieka, znowu to samo mówię, natomiast niebezpieczne są, powiedzmy sobie, dla naszych małych przyjaciół, pupili, czyli naszych piesków małych, zwłaszcza, i kotów.
Ja, panowie, mam tutaj takie, jeżeli pozwolisz, bo ogłoszenie potem zapomnę. Tak. Proszę państwa, dzisiaj duszpasterstwo emigranci, imigrantom w archidiecezji Chicago 5 lutego po mszy o godzinie 10:30 w kościele świętego Błażeja pod adresem 6101 South 75 Avenue w Summit i Biuro Polskiej Szkoły. Spotkanie informacyjne dotyczące wszystkich spraw emigracyjnych. Serdecznie zaprasza. Będzie tam mecenas Grobelski, członek komitetu diecezjalnego i koordynator z tego spotkania Małgorzata Tys do spraw emigracyjnych w archidiecezji Chicago. Czyli przypominam, dzisiaj 10:30 w kościele świętego Błażeja. Ten kościół znacie państwo, to przypomniałem, bo mamy godzinę już 7:40, żeby ktoś, kto będzie tam na mszy, miał świadomość, że po mszy odbędzie się takie ciekawe i ważne zresztą spotkanie dotyczące spraw imigracyjnych. Przepraszam, że przerwałem. Kontynuuj, Zbyszku, sorry.
Więc ja osobiście uważam, że my będziemy mieć coraz więcej przypadków, kiedy dzika zwierzyna będzie po prostu coraz bliżej nas. Ponieważ ilość tej grubej zwierzyny, czyli większej zwierzyny, po prostu nie ma naturalnego przeciwnika w okolicach miast, bo wilków nie ma. Wilki są gdzieś tam głębiej i tam one po prostu mogą sobie hasać i ewentualnie zagryzać, czy zażynać, jak się to ładnie mówi, zwierzynę grubą, bo jest to ich pożywienie. Zresztą tutaj chcę powiedzieć, że w Polsce zwłaszcza taka tematyka się pojawiła bardzo drastyczna, że w Bieszczadach koło Leska, chyba o ile dobrze pamiętam, został zagryziony człowiek przez wilki. Przynajmniej taka poszła opinia. Chcę powiedzieć, że ja też dostałem, to nie wiem nawet od kogo, kilka zdjęć drastycznych, nie do oglądania praktycznie rzecz biorąc. To jest historia człowieka, który wracał od swojej siostry do swojego domu przez las i zaginął. I po jakimś tam czasie zostały znalezione jego szczątki. Szczątki były rzeczywiście na pewnej, no, wcale niemałej przestrzeni poznajdywane i był praktycznie całkowicie zjedzony. Fama miejscowa poszła, że są to wilki. Specjaliści twierdzą, że w żadnym przypadku. To znaczy nie jest ustalony do dnia dzisiejszego powód, dlaczego on zginął, bo mało prawdopodobne, żeby go akurat wilki zagryzły. Mógł po prostu, ponieważ była to osoba chyba ponad około 65-67 lat, mogła po prostu w naturalny sposób zejść z tego świata, albo z jakichś innych powodów została w lesie i wtedy martwą sztukę mogły naruszyć różne zwierzęta.
I tu stawiamy kropkę, powiem ci, bo to drastyczne, co mówisz. Z przerażeniem tego słucham, powiem ci, tak zarówno jak państwo. Wojtek przysłał zdjęcie tylnych nóg zwierzęcia, które brodzi w śniegu niedaleko Wojtka, że tak powiem, posiadłości.
Trzy metry ode mnie.
Tak.
Tuż za oknem. A teraz wysłałem ci dwa. Teraz wysłałem ci dwie łanie, które są tuż za oknem, stoją i zjadają cis. Wyobraź sobie, ja mam takie krzewy cisowe, one przychodzą, obgryzają te gałązki. No ale dobrze, panowie, to tak.
Wojtek, ja myślę tak, że po prostu te zwierzęta, te twoje jelonki, które żyją w okolicy twojego domu, one po prostu szukają pokarmu.
Szukają przyjaciela, a Wojtek raczej im nie wyrzuci żadnej marchewki ani jabłka, bo nie ma.
Nie, Wojtek by miał, tylko Wojtek uważa, że nie należy dokarmiać i to jest zresztą w pewnym sensie uzasadnione. Jeżeli my dokarmiamy zwierzynę, to musimy dokarmiać ją prawie cały czas, ponieważ ona pozbywa się tak zwanej
instynktu tego szukania?
Instynktu szukania i pozyskiwania w naturalny sposób swojego pożywienia. My często ich odzwyczajamy. Widać to zresztą jadąc, jak zawsze powtarzam, highwayem. Widzimy wiele drapieżnych ptaków, które siedzą na słupie, na słupku małym, niskiego ogrodzenia i czekają na to, co samochody rozbiją, nie polując na nie. I to jest taki, powiedzmy sobie, wygodnictwo, tak samo jak my często jesteśmy, idziemy tam, gdzie jest wygodniej, łatwiej, a niekoniecznie to, co powinniśmy robić. Proszę Państwa, to jest dokładnie podobna rzecz, dzieje się tutaj u nas, że ta pokrywa śnieżna, która była, zwierzyna po prostu przyszła bliżej nas. Naprawdę ona oczekuje jedzenia. I w takich warunkach, jak jest duży śnieg, mróz, zmrożona powierzchnia, to wtedy to dokarmianie, ale trzeba mieć wiedzę czym, to po prostu wtedy jest to uzasadnione. W naturalnych warunkach raczej nie powinniśmy dokarmiać. Prawda, Wojtek?
Zgadza się, ale przy okazji chciałem się pochwalić, że kiedy był ten mróz taki duży i spadł ponad stopę śniegu, to mam takie części posiadłości, które są zarośnięte wysoką trawą. Miałem okazję oglądać odpoczywające łanie, siedzące, śpiące łanie właśnie w śniegu, zakopane w śniegu.
Co ty mówisz?
W trawie.
Poważnie?
Tak, siedzące w trawie, tak. I tam od czasu do czasu chodzę tam patrzeć, czy one są. Tak, bo one się zakopują w śniegu, wiesz, wystaje tylko szyja.
Często wygrzebują swoimi raciczkami, powiedzmy sobie, rozgarniają śnieg, robią takie dołki, co ochrania ich przed wiatrem, no i po prostu sobie muszą gdzieś leżeć, no przecież one nie znajdą miejsca, gdzie jest sucho, bo one raczej nie chodzą do nor, tylko muszą...
Śnieg jest znakomitym izolatorem, o wiele lepiej leżeć na śniegu, przykryć się śniegiem, niż stać, być narażonym na bardzo niskie temperatury. W momencie, kiedy się zakopiemy w śniegu, temperatura drastycznie idzie do góry, ponieważ śnieg jest znakomitym izolatorem, tak jak wasza.
Tak jest. Panie Wojtku, ale mam takie pytanie do siebie. Gdzie taką, powiedzmy, to jest temat, który na pewno rozwiniemy może w następnej audycji, ale ja znalazłem takie statystyki, które są bardzo ciekawe. Jakbym się zapytał Państwa, gdzie poluje największa ilość ludzi, w stosunku danego stanu, ja mówię, gdzie, w jakim stanie, najwięcej, procent największej ilości osób danego stanu poluje na, albo wykupuje od strzały, o tak można by powiedzieć, termity na strzelanie.
Prawdopodobnie Wisconsin, wiesz, Wisconsin, to ja powiem, Wyoming, coś takiego, Montana, tak czy nie?
Nie, całkowicie nie. To znaczy, i tutaj chciałbym powiedzieć, że to statystyka zawsze, powiedzmy sobie, trzeba ją dobrze rozumieć, bo inaczej ona kłamie. No, największa ilość odsetek ludzi, którzy wykupuje permity, jest w South Dakocie.
Tak?
Tak, i tam wykupuje to 272 tysiące przeszło od strzałów i stanowi to 24,1% całej populacji mieszkańców. Ale jest to bardzo mała ilość polujących w stosunku do olbrzymich stanów, bo znowu jak się zapytam, gdzie poluje najwięcej ludzi? Procentowo.
Ja ci tego nie mówię.
Też nie jest to Wisconsin. Akurat Michigan to jest 2,130,000 przeszło.
Co ty mówisz?
Tak. Natomiast, jak mówię, największy procentowo to jest 24% Dakota, Wyoming na drugim miejscu 22,3%, ale poluje tam tylko 131 tysięcy ludzi. Czyli jest to stosunkowo niewielki, bo cały stan ma, powiedzmy sobie, 600 tysięcy ludzi.
900 tysięcy.
I to jest, powiedzmy sobie, Montana, 21,1, ale to jest tylko 224 tysiące ludzi, ponad milion mieszkańców, prawda? Natomiast wymienię tutaj te, gdzie poluje się największa ilość, już nie procentów, tylko ilość, bo procentów jest mało. To jest najwięcej poluje właśnie to, co powiedziałem, ludzi w Michigan, to jest powiedziałem, 2 miliony przeszło, Teksas 3,9% tylko, ale stanowi to 1 120 000 osób i Pensylwania 930 tysięcy ludzi, co stanowi 7,3%. Nasz stan Illinois jest powiedzmy na 39. miejscu, ale wcale nie jest to źle, dlatego że poluje, wykupuje u nas 297 tysięcy ludzi, wykupuje permity na polowanie. Nowy Jork 52,8%, 556 tysięcy, Indiana 3,8, ale tylko 253 tysiące. No a gdzie najmniej, Wojtek, jak myślisz?
Najmniej podejrzewam New Hampshire.
O nie, nie, dość wysoko stoi. Najmniej, bo jest Kalifornia, najmniej. To jest stan, który 0,7% tylko i 260 tysięcy. Ludzi jest dość dużo, ale jest to przecież jeden z największych stanów, prawda? I 49. miejsce zajmuje Rhode Island. Tam jest tylko 0,7%, tak samo 7 tysięcy. I Hawaje, 48. miejsce, 0,7, 10 tysięcy ludzi polujących. A więc jak mówię tutaj, czasami by to można zaciemnia tę sytuację. O, wymieniłem przez ciebie Wisconsin. Wisconsin jest bardzo wysoko, jest 8 na miejscu, 11,7%, 680 tysięcy, ale za to mają praktycznie największy dochód z tych pozwoleń. Ponad 40 milionów, ponieważ dużo ludzi wykupuje z innych stanów. Tam jest drogo, u nas to samo. My mamy dochód około 19 milionów, ponad prawie 20 milionów dochodu z tego tytułu, ale tak naprawdę to robią to ludzie, którzy spoza stanu wykupują, bo daje to, powiedzmy sobie, dużo większe koszty. Nasz stan jest drogi, jeżeli chodzi dla nierezydentów wykupienie permitu. I tutaj te permity, to znowu można by analizować, co się szczela. No wiadomo, że takie jak Wyoming, jak powiedzmy sobie Montana, to są gruba zwierzyna. Dakota to również jest, powiedzmy sobie, muldiry, ale głównie tam szczela się bażanty. A więc jak mówię, w zależności od specyfiki danego stanu, tam ludzie jeżdżą na określone, powiedzmy sobie, polowania, które są dużo lepsze. Masz południe.
Georgia, przepiórki oczywiście, prawda?
O, tak. A więc jak mówię, to są takie bardzo ciekawe informacje. Chyba może w następnym weekendzie będzie już mieć ilości odstrzelonych zwierząt w naszych stanach, naszym i sąsiednich, abyśmy sobie to porównali również do pozostałych lat. W każdym razie ja osobiście uważam, że myślistwo, nie mówię już o wędkarstwie, jest to olbrzymia gałąź gospodarcza, jak powiedziałem, to samych cyf dochodów, co daje.
55 milionów ludzi wędkuje i poluje.
Tak. No wędkowanie jest znowu osobną dziedziną, która jest, powiedzmy sobie, moim zdaniem powszechniejsza od polowania. I tutaj możemy sobie tak powiedzieć, że tam, gdzie występują takie jak Chicago, wielkie ośrodki miejskie, tam ta procentowość jest dużo mniejsza. Natomiast tam, gdzie jest dużo obszarów wiejskich, to jest powszechniejsze polowanie. Dla nich polowanie jest czymś naturalnym, no bo po prostu od wieków tak było, prawda? Natomiast mieszczuchy, no po prostu się, jak to się mówi, stały się z tym i trudno polować w parkach, które powiedzmy sobie, że są na tym terenie, trzeba wyjeżdżać dalej. I wielu zresztą mieszkańców to czyni, ponieważ jest to dla nich, jak gdyby, pewna część życia i nie wyobrażają sobie, żeby nie pojechać na polowanie. Efekty tych polowań nie zawsze są takie, jakbyśmy oczekiwali, ale w każdym razie pobyt i kontakt z przyrodą, czy wędkowanie, czy myślistwo, to jedno z najlepszych sposobów rozpoznawania.
Ja tutaj wtrącę taką ciekawostkę. Otóż w Oklahomie znajduje się taki duży outfit store, czyli również sprzedają tam broń, łuki i tak dalej, i tak dalej. I policja została zawiadomiona, przyjechała, że coś się dzieje koło tego sklepu, mianowicie przy śmietnikach coś się dzieje. Przyjechali i jeden ze sprzedawców, młody chłopak, był proszę ciebie, w śmietniku i wydawał broń, shotguny wydawał, wiesz, ludziom. Jednej osobie dał dwa shotguny. Policja oczywiście zainteresowała się, to jest badała zawartość tych śmietników. Znajdowało się tam ponad 250 sztuk broni palnej.
W jaki sposób ktoś to...
Nie, ten sklep. Sklep doszedł do wniosku, że ma... Część broni jest przestarzała, część broni jest niesprawna, więc po prostu wszystko wzięli i wyrzucili do tych zbiorników, które znajdowały się za tym.
No cóż, panie Wojtku, jak poznamy lepiej szczegóły zarządzenia naszego gubernatora, ponieważ jest duża chryja z tym zakazem, to jest ograniczeniem magazynków i w ogóle praktycznie zakaz sprzedaży i posiadania musi się rejestrować określony gatunek broni, to po prostu będziemy też pewnie musieli na ten temat powiedzieć, bo jest to aktualnie bardzo interesujący temat i wymaga komentarza, przynajmniej z naszej strony.
No jakiegoś takiego w sumie postawienia się, no bo jeżeli takie przychody, Wojtek mówi o kilkudziesięciu milionach wędkarzy, myśliwych, to jest ogromny zastrzyk do budżetu, prawda?
Poszczególnych no na przykład do budżetu stanu mieszkańców 2 miliardy dolarów.
No. Ale proszę pamiętać, że oprócz wykupienia samego permitu, to jest dopiero, jak to się mówi, papierkowy początek. Natomiast do tego trzeba określony strój, określony sprzęt, uzupełniać cały czas. Każdy, kto wędkuje...
To są łódki, to są silniki, to są, wiesz,
to jest,
no...
To jest olbrzymia część gospodarki narodowej, tak. To można powiedzieć.
Tak.
Także to jest po prostu, no... dlatego tak się to rozwija, dlatego tyle ludzi... No powiedzmy sobie, ja tu mówiłem o tysiącach ludzi, ponad 200, prawie 230 tysięcy w naszym stanie. Proszę pamiętać, że w Polsce myśliwych jest około 120 może 4 tysiące w tej chwili tylko, prawda? Tak. A więc jest to wielka różnica, dysproporcja, ponieważ dostęp do broni w Polsce i ilość myśliwych jest stosunkowo bardzo niewielka, patrząc procentowo, ile przypada na jednego myśliwego, powiedzmy sobie tutaj, powierzchni i w naszym stanie. A więc jak mówię, no Polska jeszcze tego nie docenia, Europa generalnie ogranicza ilość broni w rękach prywatnych, zresztą też jest to bardzo ciekawa ilość, ile broni jest w rękach prywatnych w poszczególnych krajach. I znowu, gdybym się zapytał, Wojtek, w którym kraju europejskim może być najwięcej broni w posiadaniu prywatnych osób?
Ja myślę,
że... We Francji.
Nie, w Szwajcarii.
Szwajcaria, no tak, no bo tam jest obowiązek posiadania broni.
Tak, ale duże ograniczenia i są to bardzo określone rzeczy w zakresie posiadania broni.
Broń automatyczna, tak. Służąca do obrony, tak, zgadza się, tak, to jest prawda.
Także to po prostu mamy tutaj, jak mówię, wiele takich tematów, ale myślę, że zbliżamy się do końca naszej audycji.
Tak, kochani koledzy, ciekawe tematy, żeśmy tu poruszyli. Wy poruszyliście, ja tylko przysłuchiwałem się, za co wam dziękuję.
Serdeczne życzenia dla wszystkich, żeby był to dobry dzień i dasz bur.
I dasz bur, kochani, no za tydzień jest radioton, Wojtku, sobota, niedziela, to nie wiem, czy nasz program będzie w całości jakkolwiek, bądźcie przygotowani, że jednak
odpuśćmy to i dajmy pełną sobotę, żeby jak najwięcej zebrać pieniędzy.
Tak.
To jest dar serca i w tym dorocznym doroczna zbiórka pieniążków. Do usłyszenia, drodzy Państwo, za tydzień, do usłyszenia w niedzielę, przynajmniej powiem Państwu dzień dobry i do widzenia. Także usłyszymy się za tydzień w niedzielę. Będziecie tu też pewnie zadzwonić.
Będę, Wojtek, bardzo będę...
Wszystkiego dobrego.
Będę za wami tęsknił, za Wojtkiem. Wybacz, Zbyszku, no wiesz, no. Miło być.
No nie będę po prostu tu wchodził w pewne rzeczy.
Pozdrawiam cię, Zbyszko, miło cię słyszeć.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Na ryby każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień.